No właśnie, Radio Wnet, za niespełna 10-12 minut połączymy się z panią Jolantą Hajdasz. Nie wiem, czy z Warszawą, czy z Poznaniem, ale jedno jest pewne, od 7:07 nasza żółta łódź podwodna wychyliła się jednego z tych 8 stawów, o których tak barwnie opowiadała Barbara Typek. I za chwil kilka to wielkie wydarzenie, panie i panowie, no bo chyba po raz pierwszy wójt gminy Rachanie tak na dłużej w programie publicystyczno-muzycznym będzie opowiadał o walorach tejże gminy i tych pięknych stron. Roman Miedziak, raz jeszcze dzień dobry.
Witam jeszcze raz, szanowni państwo, dzień dobry.
No właśnie, panie wójcie, musimy powiedzieć, że niektórzy mówią, że tak, no niby niewiele zrobiono, natomiast w moim odczuciu, bo ja mimo, że jestem gdzieś tam na wyspach, obserwuję to, co dzieje się w mojej gminie, w mojej miejscowości. Tutaj wielkie ukłony dla Basi Typek, bo dzięki której wiem, co dzieje się tutaj. To trzeba powiedzieć, że najpierw pana ekipa musiała zmierzyć się z wieloma niedociągnięciami i zaniedbaniami. Ciężko było?
No nie było łatwo, na pewno. Gdy przyjmujemy zarządzanie gminą po 16 latach rządów jednej osoby. I były też, było zadłużenie, jest to oponowane w tej chwili.
Jakie to było zadłużenie?
W granicach 3 200 000 złotych.
Niektórzy mogą się uśmiechnąć, natomiast na taką gminę, gminkę, no to są kolosalne pieniądze.
No tak, są to dla nas duże pieniądze, zwłaszcza, że na początku mojej działalności jako wójta chwilami brakowało nam w kasie pieniędzy na ZUS-y dla pracowników.
No właśnie, więc pierwszym takim elementem było uporządkowanie też kwestii gdzieś tam zaniedbanych w oświacie, bo to było ważne.
No tak, nauczyciele mieli zaległości w płatnościach, które im się należały za rok 2012 i za rok 2013. I w momencie, gdy zostałem wójtem, bardzo szybko wzięliśmy mały kredyt i zapłaciliśmy nauczycielom to, co im się należało. I tutaj chylę czoła przed nimi, że nie podali gminy do sądu, gdyż byśmy ponieśli koszty spraw, no i też odsetek.
A co mogłoby się właśnie wydarzyć, gdyby nauczyciele zastrajkowali i powiedzieli, no nie ma kasy, nie ma płacy, nie ma pracy?
Ja myślę, że nauczyciele nie zastrajkują, bo to zawód nauczyciela to powołanie, natomiast mogli założyć sprawę gminie o niezapłacone pieniądze, które im się należały.
Ale czy nie było jakichś takich odczuć związanych z tymi wszystkimi nadzorcami finansowymi gmin, samorządów lokalnych? Jak to wyglądało? Bo przecież ten taki okres przejęcia był taki burzliwy, to się wszystko tasowało. Nie mówię o jakichś dziwnych forach internetowych, to taka jedna rzecz, że tak naprawdę warto brać pod uwagę tylko te podpisy na forach internetowych różnych, również na tym rachańskim forum internetowym, czy tomaszowskim. Nie czytam anonimów, czyli jeżeli ktoś się podpisuje z imienia i z nazwiska, wtedy warto pochylić się i porozmawiać na argumenty. W Radiu Wnet apelujemy o szacunek Polaków i Polek do samych siebie, bo jak tego nie odbijemy, to wszystko, co robimy, będzie bez sensu. Więc jakie były te początki, panie wójcie? Nie było?
No na pewno było trudno, gdyż po tylu latach działalności poprzednich.
No bo to było zaskoczenie, że pan wygrał. Wszyscy myśleli, że poprzedni wójt będzie jubileuszową piątą kadencję. A tu niespodzianka.
Musieliśmy przede wszystkim po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej spłacić kredyty w 3 bankach. Wzięliśmy kredyt w 1 banku i ten kredyt dopiero zaczniemy spłacać w roku 2019 do roku 2026. To nam pozwoliło na normalne funkcjonowanie, na wypłacanie, regularne płacenie ZUS-ów za pracowników, wypłacenie nauczycielom, gdzie podpisaliśmy umowę na kolejne rozłożenie na raty ich zobowiązań wobec nauczycieli. No i zaczęliśmy normalnie funkcjonować, to znaczy inwestować w drogi, w chodniki. Dzięki temu, że podjęliśmy taką rygorystyczną politykę finansową. Co tu jeszcze powiedzieć? Udało nam się też zrobić kilka przez oszczędności, kilka dróg gminnych i dokładamy się też do inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich.
No właśnie, to jest ważne. To jest to, o czym rozmawialiśmy z posłem Jarosławem Sachajko, że to jest jak gdyby takie doglądanie, administrowanie. Natomiast w sytuacji gminy Rachanie jest to ciężkie, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ma płatników, bo możemy mówić o jakichś zakładach płacących regularny podatek do gminy?
No w tej chwili takich zakładów nie ma, przedsiębiorców dużych. Mamy nadzieję, że budowana biogazownia, która będzie sprzedawała energię do sieci, która będzie też suszyła owoce od rolników, będzie zapłacić podatki, powstaną miejsca pracy. A tu już jest jakby, wszystko się zazębia, gdyż trzeba zakontraktować 200 hektarów kukurydzy na biogaz, trzeba zakontraktować owoce miękkie, które będą suszone i to jakby napędzi koniunkturę gospodarczą gminy, gdyż ludzie znajdą pracę, a rolnicy będą mogli sprzedawać swoje podrolne.
To jest pierwsza sprawa, natomiast jeszcze podrążę ten temat cukrowni Bożuczyn. Jaki to jest spadek w kasie gminnej, jeśli nie ma cukrowni, jeśli też nie ma cegielni, bo przecież Bożuczyn cukrownia stała dobrą cegielnią. Ta cegielnia z różnych powodów ona nie funkcjonuje, ale powiedzmy sobie słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet, jaki to jest uszczerbek, brak tej kasy w kasie gminy.
Gdy cukrownia przestała produkować cukier, spadek dochodów w gminie, gdzie budżet w 15 roku był na poziomie 15 milionów, to jest około 1 200 000 złotych. I to znaczny spadek.
1 200 000 złotych i zwróćmy uwagę na to, że to zadłużenie było spore, na poziomie powyżej 3 milionów złotych. Rzecz bardzo ważna. Jak mieszkańcy gminy, jak mieszkańcy takiego Bożuczyna patrzą w przyszłość? Bo to jest ważne. Przejechał piękny autobus, który chyba grzeje w kierunku Zamościa, że tak się wyrażę, bo niespełna 25-30 metrów droga, którą można dojechać nie tylko do Koziej Woli, Siemierze, ale również przez Wiartów, Dzierążnię, Budy w kierunku Zamościa. Z Bożuczyna nadajemy 60. dzień podróży Radia Wnet. Roman Miedziak, wójt gminy Rechanie, moim państwa gościem, więc co z tą przyszłością, ku przyszłości, panie wójcie?
Nie tylko mieszkańcy cukrowni Bożuczyn, ale mieszkańcy całej gminy ubolewają nad tym, że nie ma zakładu cukrowni Bożuczyn. I nadzieją na to, że podatki zaczną spływać, no to jest ta biogazownia, jak wspomniałem, suszarnia owoców, no i też jest planowane po byłym hotelu robotniczym i po starej świetlicy w cukrowni Bożuczyn miejsce na rehabilitację dla dzieci. Jest to inwestor, który złoży wniosek o dofinansowanie i myślę, że ten wniosek przejdzie i tam powstaną kolejne miejsca pracy.
I to nas cieszy. Natomiast jeszcze jedno pytanie, właściwie dwa. Jedno pytanie, co z tą turystyką? Bo wydaje mi się, że Bożuczyn aż się prosi o to, żeby tutaj zrobić coś turystycznego z trasami turystycznymi i tak dalej, więc ta turystyka ruszy, panie wójcie? Jest nadzieja? Jest taka szansa?
Jest nadzieja. Mamy przepiękne tereny w Bożuczynie, przepiękne tereny w Siemierzu, przepiękne tereny w Pawłówce, gdzie powstała w tym roku przy współudziale Leśnictwa Tomaszów ścieżka edukacyjna, mówiąca o florze i faunie tamtego terenu i o historii trochę.
Ja się uśmiechałem nie z tego, co mówi pan wójt, tylko uśmiechałem się, bo w Bęgrandzie słyszeliśmy naszą wydawczynię Jaśminę Nowak, bo za chwilę kolejny gość telefoniczny. No to teraz jeszcze jedno pytanie. Tuż obok, jakieś 4 metry ode mnie, Barbara Typek. Jak współpraca układa się z panią Barbarą Typek z Izbą Regionalną w Bożuczynie?
Z Izbą Regionalną, z panią Basią Typek, jako samorząd nam się dobrze współpracuje. Wydzierżawiliśmy były zespół parkowy tutaj w cukrowni w Bożuczynie, którym jakby opiekuje się stowarzyszenie pod zarządem pani Basi Typek.
Basia Typek, wielka choć mała osoba, jest taka zgrabna, taka kompaktowa, jak to się mówi, czasami uśmiechnięta i gdyby nie ona, ja będę powtarzał to nazwisko, bo przecież przez takich pozytywnych zapaleńców, a ten kaganek wiedzy o przeszłości, ku przyszłości, bo przecież panie wójcie, pani Barbaro, Basiu, my musimy robić tą sztafetę pokoleń, czyli musimy też znaleźć pośród nas takich zapaleńców, a takich pozytywnych, pozytywnie zakręconych, którzy po nas przejmą to, co jest istotne. Panie wójcie, będziemy się przyglądać temu, co dzieje się w gminie Rechanie i w Bożuczynie, bo przecież my, którzy idą stąd gdzieś dalej, gdzieś w świat, nie zapominają o swoich korzeniach i zawsze, gdy jest taka potrzeba, służymy pomocą, wsparciem, dobrym słowem i działaniem. Dziękuję pięknie za udział.
Ja dziękuję i zapraszam do pięknej gminy Rechanie.
Zapraszamy i teraz muzyczny łyk wyczarowany przez kogo? Karola Smyka.
Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 8.35. Arcybiskup Antoni Baraniak pośmiertnie został odznaczony orderem Białego Orła. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Nam udało połączyć się z panią Jolantą Hajdasz, znawczynią biografii arcybiskupa Antoniego Baraniaka, dziennikarką oraz autorką filmu. Halo, halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Ja może tak doprecyzuję, jeśli wolno.
Oczywiście.
Prezydent dopiero zapowiedział wręczenie po prostu tego medalu Orła Białego arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi. Ogłosił tę decyzję właśnie teraz, to znaczy dokładnie przedwczoraj. Natomiast wręczenie samo nastąpi 11 listopada. Prezydent po prostu podjął decyzję w tym roku, że medale Orła Białego po prostu wręczone będą wyjątkowo pośmiertnie. Właśnie uhonorowane będzie 25 osób zasłużonych dla Polski, zasłużonych dla tych minionych 100 lat. I jest to dla nas wszystkich związanych także z Radiem Wnet, z Radiami Wnet, ogromna satysfakcja, że wśród tych osób znajduje się arcybiskup Antoni Baraniak, który po prostu był takim cichym bohaterem polskiego kościoła, przez lata w ogóle zapomnianym. A to jest osoba, która była sekretarzem dwóch prymasów, zarówno prymasa Chlonga, jak i prymasa Wyszyńskiego. I razem z prymasem Wyszyńskim był aresztowany. Tylko prymas był, cudzysłów, tylko internowany. Natomiast arcybiskup Baraniak trafił do najgorszego więzienia, czyli na Rakowiecką w Warszawie, gdzie przez 27 miesięcy był torturowany po to, by zeznał to, co wygodne było dla komunistów, by stał się po prostu świadkiem w pokazowym, przygotowywanym przez nich procesie przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Procesie, który skompromitowałby i prymasa, i kościół w tych latach 50. Oddziaływanie propagandowe takiego procesu byłoby ogromne. I dlatego też właśnie można zrozumieć, że prezydent Duda, który uzasadniał właśnie to, że arcybiskup Antoni Baraniak będzie odznaczony, użył sformułowania, że on uratował polski kościół. Mocne słowa, ale po prostu uzasadnione.
Tak, prawdziwe. Ja tylko jeszcze dodam, że z okazji stulecia niepodległości prezydent odznaczy jeszcze właśnie 20, pani o tym wspomniała, 24 wybitne postacie. Wśród nich między innymi Romana Dmowskiego, Janusza Korczaka, Ignacego Daszyńskiego i właśnie arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Powiem tylko, że jeszcze nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, bo należy też do tych osób, które ze zdziwieniem patrzą, że nie ma wśród tych osób pułkownika Ryszarda Puklińskiego, który byłby takim trochę łącznikiem z czasami nam bardziej bliskimi, współczesnymi. No i też na pewno powinien tym medalem być uhonorowany, ale no, pewnie jeszcze te motywy, dlaczego tak się stało, poznamy. Wiem, że też już zwracają się różne środowiska z prośbą do prezydenta, by jednak uhonorował po prostu pułkownika Kuklińskiego wtedy, kiedy to jest robione, wtedy, kiedy to po prostu na to stulecie nasze niepodległości. A ja przy okazji wykorzystam Radio Wnet i zapraszam gorąco już wszystkich na premierę trzeciego dokumentalnego mojego filmu o arcybiskupie Baraniaku. Znowu nowi świadkowie, nowe wątki i też pokazanie historii tych ostatnich dwóch lat walki o przywracanie pamięci, która no, zakończy się już dzisiaj, wiemy, dobrze, no bo ten medal to jest jakaś puenta tych naszych wielkich wysiłków i także na antenie Radia Wnet i Kurierze Wnet przypominania wszystkich tych elementów historii, której po prostu nie znaliśmy.
Tak, zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Rozmawialiśmy z panią Jolantą Hajdasz, znawczynią biografii arcybiskupa Antoniego Baraniaka, dziennikarką. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A teraz zaśpiewa dla państwa Adel, a już po niej powróci Tomasz Wybranowski ze swoimi gośćmi. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Jaśmina Nowak.
Panie i panowie, 60. dzień podróży Radia Wnet. Wracamy do źródeł. Dla mnie taki powrót sentymentalny, bo przecież stąd wyrosłem. W Orzuczyn na mapie podróży Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego przy moim stanowisku. A jesteśmy w świetlicy w Wożuczynie, obok tak zwanej Namuły. Tak się nazywało to boisko, na którym niegdyś rozgrywała mecze drużyna z Wożuczyna, Sparta Wożuczyn. Teraz w lidze okręgowej i dość nieźle sobie radzi. Wspomnieliśmy o tym w Zwierzyńcu, bo ostatnio na wyjeździe 2-1 zwycięstwo z drużyną zwierzyniecką. Pani Stanisława Fug, witam serdecznie. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Serdecznie witam.
I pan Stanisław Seńko, kierownik muzyczny legendarnego chóru Legenda. Dzień dobry, poranną porą. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Pani Stanisławo, jest pani taką kierowniczką, takim szefem, dobrym duchem tego chóru. Jak zaczął, jakie były początki chóru Legenda?
Chór Legenda po prostu powstał jeszcze przed wojną. Jeszcze chodzili do tego chóru, należeli po prostu moi rodzice, dziadkowie i w ogóle bardzo dużo jeszcze tutaj z wioski, z okolic należało do chóru kościelnego, bo to był jeszcze chór kościelny. Później po wojnie przyszedł do nas organista Miszytal Czesław, zorganizował chór, też był chór kościelny i organista Czesław bardzo długo był, ale po śmierci organistego Czesława Misztala przyszedł do nas pan Stanisław Seńko. Pan Stanisław Seńko stworzył chór kościelny i patriotyczny. Razem z panem Stanisławem, który nauczył nas różnych pieśni kościelnych, patriotycznych i różnych piosenek. Więc śpiewaliśmy wszędzie. Śpiewaliśmy w różnych miejscowościach. Śpiewamy po prostu pod dyrekcją pana Stanisława Seńki. Przedtem, kiedyś jeszcze tak jak zaznaczyłam przed wojną, to było około 60 osób. Teraz za pana Stanisława Seńki było 20. No trochę się wykruszyło, zostało nas 15. Pan Stanisław Seńko prowadził nas wszędzie, gdzie tylko mogliśmy śpiewać. W obcych wioskach, na dożynkach, w kościele. Także pod dyrekcją pana Stanisława Seńki nasz chór istnieje.
No właśnie, Sitno, Grabowiec, występy po wszystkich zakątkach i ważnych wydarzeniach tego, co dzieje się na tej naszej ziemi tomaszowsko-zamojskiej, choć nie tylko. No właśnie, pan Stanisław Seńko, kierownik muzyczny klubu. Tradycje śpiewacze były tutaj od dawna. Ja zawsze z łezką wokół wspominam, bo przecież nadajemy ze świetlicy w Wożuczynie. Niespełna 300 metrów ode mnie na takim wzniesieniu kościół parafialny pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. I jak wspomniałem na początku dzisiejszego poranka wnet, bo dzisiaj poranek wnet z Wożuczyna, gdzieś tak na przestrzale roztocza Grzędy Sokalskiej i Padołu Zamojskiego. Natomiast z nostalgią wspominałem właśnie te wspaniałe chóry, występy chóru podczas świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Natomiast jak jest tą legendą, bo przecież obchodziliście nie tak dawno, to 15-lecie i to chyba związane było, pani Stanisławie, z reaktywacją tego chóru, bo tak hucznie to obchodzono. Czytałem w informatorze gminy Rechanie z życia gminy, czytam z lubością i z sentymentem, bo przecież stąd moje korzenie. Więc jak jest z tą legendarnością chóru wożuczyńskiego, panie Stanisławie?
Swoją działalność chór wznowił 15 lat temu i niedawno uroczyście był obchodzony jubileusz zespołu chóru Legenda. Chór Legenda powstał 15 lat temu. Przypominam sobie, były dożynki gminne i chór nie miał żadnej nazwy, ale trzeba było coś zaśpiewać na scenie, więc pani Stasia zebrała kilka osób i spikerka pyta, jaka nazwa zespołu? Pani Stasia mówi, nie wiem. To już tylko legenda została po chórze. Więc spikerka powiada, mówi, to bardzo dobrze, bardzo dobra nazwa. I tak zostało do chwili obecnej.
Została właśnie nazwa chóru Legenda. od 15 lat jesteśmy chórem Legenda pod dyrekcją naszego pana Stanisława Sęki.
Dzisiaj nagrania chóru Legenda, które zarejestrował wczoraj archiwalnie jego wielkość, mój szef techniczny Karol Smyk. Usłyszeliśmy na początku wiązankę pieśni żołnierskich, pieśni legionowych, ale również oprócz tych pieśni patriotycznych, zaangażowanych, bo przecież stąd nasz ród i pamiętacie o historii, również, panie Stanisławie, pojawiają się inne piosenki, takie ludyczne, jak ja to mówię, z tą słowiańską, ludyczną, synkopowaną frazą. Mówię to z uśmiechem.
Zespół wykonuje oczywiście pieśni ludowe, patriotyczne i religijne, ale ludowe to są stylizowane pieśni śpiewane w różnym układzie. Czasami nawet staramy się w trzygłosowym układzie zaśpiewać, ponieważ mamy w chórze głosy męskie i żeńskie, więc rozbijamy sobie to czasami na trzy głosy.
Oczywiście. Pani Stanisława pyta, czy może coś powiedzieć. Jesteśmy tutaj dla was, prosto z Warszawy, gdzieś naszemu, u Zbigniewa Marszałkowskiego.
Panu Stanisławowie, marzy się jeszcze, bardzo mu się marzy, żeby był chór czterogłosowy. W tej chwili śpiewamy w chórze trzygłosowym, ale panu Stanisławowie bardzo się marzy chór czterogłosowy. Brak nam basów więcej.
Marzenia się spełnią, panie Stanisławie?
Mam taką nadzieję, że po tej audycji panowie usłyszą i zasilą nasze szeregi. Bardzo na to liczymy.
No właśnie, jeszcze jedno pytanie i do pani Stanisławy Fuk, i do pana Stanisława Sańko, kierownika muzycznego chóru Legenda z Wożuczyna. Mówię to z dumą, z Wożuczyna. Co z tą młodzieżą? Młodzież garnie się, pojawią się nowe twarze. Jak to wygląda? Pani Stanisławo, jak młode pokolenie
to
patrzy,
znaczy,
na Legendę?
Nie bardzo. Młode, bardzo młode pokolenie nie garnie się. Trochę młodsze, no to wcale się nie garnie, ale w wieku 40 lat, 30 lat akurat przyszło 5 pań do nas, do naszego chóru.
Jak się sprawują?
I bardzo fajnie się sprawują, bardzo ładne głosy mają. No, sprawują się bardzo fajnie. Życzymy sobie, żeby więcej było takich głosów i razem z nami śpiewali.
Panie Stanisławie, co z tą młodzieżą?
Ja również liczę na to, że młodzież zasili nasze szeregi, ponieważ młodzi ludzie mają większe możliwości, większą możliwość wydobycia różnych skali głosu i że pojawią się te ciekawe głosy, które bardzo chętnie przyjmiemy do zespołu i w ten sposób będziemy w dalszym ciągu rozwijać umiejętności wokalne naszego chóru.
I na to liczymy. Panie i panowie, Poranek Wnet, 60. dzień podróży. Radio Wnet wraca do źródeł. Powracamy do źródeł. Dzisiaj stacja Wożuczyn. Panie i panowie, ale żeby zadość się stało tym wszystkim, którzy pod krew i łzy podczas prób patrzyliśmy, że nie jest tak łatwo tutaj z panią Stanisławą Fuk i panem Stanisławem Sęńko, kierownikiem muzycznym chóru Legenda, bo wszystko musi być perfekcyjne, ale wymienię wszystkie panie i wszystkich panów w kolejności. Moja rozmówczyni, pani Stanisława Fuk, pani Lucyna Mazurkiewicz, pani Halina Grzyb, Teresa Antoniuk, Iwona Bogusz, Teresa Antoniuk z domu Typek. Pozdrowienia dla Barbary Typek, która była gościem naszego poranka. Wiesława Rybaczyńska, Mariola Chmiel, Teresa Sokołowska, Grażyna Kabała, pani Marianna Puzyna, Barbara Zwolak i panowie Jan Urban, Edmund Pachla, Józef Wybranowski, ojciec prowadzącego dzisiejszy poranek Wnet z Wożuczyna, Henryk Sioma i Henryk Kurdziel, który, jak mówią z uśmiechem panie i pan kierownik, na lekkim urlopie, ale chyba po tej audycji powróci na próby. I on, Stanisław Sęńko, kierownik muzyczny. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję pani Stanisławo. A teraz, panie i panowie, z łączki na łączkę. Taka oto piosenka w poranku Wnet i takie magiczności dzieją się tylko i wyłącznie w Radiu Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, a my wędrujemy po pięknej ziemi roztoczańsko-zamojskiej, a dzisiaj stacja Wożuczyn. Legendarny chór Legenda.
A my serdecznie pozdrawiamy cała chór Legenda. Serdecznie pozdrawiamy Radio Wnet.
Pięknie.
Na oczy, kochni gra.
Panie i panowie, przeżycie, nieprawda? Z łączki na łączkę legendarny chór Legenda z Wożuczyna. A teraz porozmawiamy sobie o tym wszystkim, co kulturalnie dzieje się w gminie Rachanie, bo przecież Wożuczyn to gmina Rachanie, niespełna 6 kilometrów od miejsca, skąd nadajemy. Szef Gminnego Ośrodka Kultury w Rachanie. Raz jeszcze dzień dobry, panie Stanisławie.
Dzień dobry państwu.
I taka wspaniała rzecz, bo my penetrujemy, wędrując po Polsce, czy to są duże miasta jak Poznań i Gorzów, bo przecież niespełna 3 tygodnie temu kończyłem trasę od Poznania do Kostrzyna nad Odrą. Czy to takie małe aglomeracje jak chociażby Tomaszów Lubelski, gmina Tomaszów Lubelski czy Zwierzyniec, tak również w Wożuczynie szukamy elementów związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. No i okazuje się, że Radio Wnet, myśląc o tym, aby uczcić stulecie niepodległości i nadać 100 poranków ze 100 różnych dużych miast, miasteczek i wsi, okazuje się, że w gminie Rachania, konkretnie w Rachaniach, doszło do niezwykłego wydarzenia z okazji stulecia odzyskania niepodległości, i to w sposób taneczny. Prawda to, panie Stanisławie?
Tak, panie Tomku, wszystko się zgadza.
Co to było? 8 czerwca, z tego co pamiętam, bo wyczytałem to z życia gminy, reklamuje informator gminy Rachanie, ale pan musi o tym wszystkim opowiedzieć.
Na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę 8 czerwca 2018 roku o godzinie 11 Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Rachaniach zatańczyła na rynku rachańskim rekordowego poloneza. Ta wzruszająca chwila była dowodem, że czujemy dumę z bycia Polakami. I niech to się nie zmienia. Po odśpiewaniu hymnu narodowego o godzinie 11 wszyscy uczniowie szkoły z panem wójtem, panem Romanem Miedziakiem, panią skarbnik Agatą Niedziółka, nauczycielami i pracownikami szkoły, pracownikami GOPS w Rachaniach, przedstawicielami Rady Rodziców rozpoczęli uroczysty taniec, w którym udział wzięło 172 osoby. Największe uznanie należy skierować dla zespołu tańca ludowego Urwisy, którzy w strojach ludowych prowadzili całość, wszystkie figury taneczne. Niedawno z inicjatywy wójta gminy Rachanie, pana Romana Miedziaka, zespół został wyposażony w nowe stroje ludowe. Obecnie prowadzone są dwie grupy tego zespołu, starsza i młodsza, w których uczestniczy około 40 osób. Wszystkie konkursy dla dzieci i młodzieży, które organizowaliśmy w 2018 roku, miały tematykę patriotyczną, aby uczcić stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
No właśnie, ale panie Stanisławie, podrążymy jeszcze ten temat, bo my zawsze staramy się pytać o to, co z tymi, którzy mają przejąć tę pałeczkę, co z tą sztafetą pokoleń. No i tutaj chyba jest dobrze, bo przecież jest ta młodzieżowa orkiestra Dęta. Kilka słów na ten temat również trzeba powiedzieć obowiązkowo.
Posiadamy właśnie młodzieżową orkiestrę Dętą, która uczestniczy we wszystkich ważniejszych uroczystościach gminnych. Orkiestra została wyposażona w stroje i instrumenty Dęte ze środków unijnych i własnych gminy. Obecny skład orkiestry liczy 15 osób. Jest to mała orkiestra, która prowadzona jest przez kapelmistrza pana Romana Malinowskiego. Wspomnę jeszcze, że orkiestra powstała na bazie byłej cukrowni Wożuczyn. Cukrownia Wożuczyn przekazała swoje instrumenty dla naszej orkiestry do gminy i z początków w tej orkiestrze grali starsi muzycy, którzy jeszcze grali w orkiestrze, którzy grali w orkiestrze strażackiej w cukrowni Wożuczyn. Ale starsi